Drodzy bracia i siostry, pokój Władysław. Na sam początek chciałem przekazać pozdrowienia, ponieważ w zeszłym tygodniu mnie nie było. Byliśmy z małżonką i z dziećmi w Krakowie, gdzie byliśmy zarówno na zebraniu braci starszych i diakonów, jak później w niedzielę na normalnym nabożeństwie. Wszyscy bracia i siostry z Krakowa was serdecznie pozdrawiam. Drugie pozdrowienia to są takie pozdrowienia, które dostałem, przyznam braterstwu, wczoraj, tej nocy w sumie. O gdzieś tam 11:30 napisała siostra Zoja, czyli siostra ta z Ukrainy, która zaczęła chodzić też do zboru. To ona napisała takiego bardzo szczerego SMS-a, że właśnie córka choruje, ale że obie bardzo chciały dzisiaj być tutaj dzisiaj z nami, że niestety nie mogą być, ale że myślą o nas, pozdrawiają nas serdecznie.
Dziękuję.
No i pozdrawiały właśnie wersetem, który przeczytamy na rozpoczęcie rzeczywistym. Jest to werset z Kolosan. Pierwszy rozdział i 9 werset. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszystkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Myślę, że ten werset jest bardzo dobry na dzień dzisiejszy tak naprawdę, ponieważ on pokazuje w jaki sposób w społeczności, jakie są uczucia w społeczności, że właśnie powinniśmy się modlić o drugich, o to, żebyśmy doszli do pełnego poznania woli, wszelkiej mądrości, do pełnego zrozumienia. Jak mówimy o badaczach Pisma Świętego, to są tutaj słowa, które do nas przemawiają. Słowo mądrość, słowo poznanie, słowo duchowe zrozumienie. I chciałbym tak naprawdę, żebyśmy o takich rzeczach dzisiaj wspomnieli, ponieważ wierzę głęboko, że to jest coś, co nas łączy. Bo dzisiaj, jak siedzimy na tej sali, można powiedzieć, że są trzy społeczności. Co nas łączy tak naprawdę? Wspólne korzenie, może nie moglibyśmy powiedzieć. Bracia tutaj mówili, że jesteśmy, brat rozpoczął tym, że jesteśmy wszyscy spadkobiercami też w jakiś sposób pracy, którą dokonał brat Hasy. Mamy dwóch wspólnych korzenia i wszyscy odnosimy się właśnie do tego, że mamy właśnie brata Rasela jako korzenie. I właśnie o tym chciałbym na początku powiedzieć. Może to nie będzie tak... Chciałbym tak naprawdę, w jakiś sposób będzie to mowa o bratu Raslowi, o bracie Raselu. Będzie to, ale troszeczkę powiem, jak też osobiście odczuwam właśnie jego pracę i to, co nim kierował. Bo było wspomniane, że był urodzony rzeczywiście w rodzinie chrześcijańskiej. Urodził się w rodzinie chrześcijańskiej. Wspomniane było, że cały czas czuł, że jest człowiekiem wierzącym. Myślę, że każdy z nas, jeśli się, było też takie świadectwo, ktoś, kto się urodził w rodzinie, która już jest rodziną wierzącą, gdzie dla rodziców to była pierwszorzędna rzecz, swoje poświęcenie, też może być może takie słowo powiedzieć. Ale było wspomniane, że w jakiejś chwili się spotkał z jakimś pytaniem. Coś, co, można powiedzieć, zaburzyło pewien porządek. I tak jest, że u podstaw, jak się zastanowimy, co kierowało bratem Raslem, u podstaw jest pewne stwierdzenie, że jak popatrzymy na dzisiejszy świat, mówię jego oczami wtedy, ale możemy to samo stwierdzić dzisiaj, to tak naprawdę ilość chrześcijan na świecie to jest jaki procent ludności? To jest bardzo mały procent. No jeszcze nie mówię tutaj ten. Batase też na początku nie mówił, nie używał słowego prawdziwego chrześcijan. Mówił, ile jest chrześcijan? Bardzo mało. Jak popatrzymy na chrześcijaństwo, to jest podzielone. Jak popatrzymy na chrześcijaństwo, to ono jest często w błędzie. I myślę, że to, co kierowało bratem Russellem, to jest właśnie taki chęć poznania takiej czystej prawdy. I w pierwszym tomie, jak się na początku zastanawia, to mówi, są dwa sposoby na to, jak można by to robić. Mówi, można by z jednej strony, nie wiem, chyba trzeci tom, albo pierwszy, nie pamiętam. Pierwszy tom mówi, można by na te dwa sposoby, albo chodzić do różnych ugrupowań, próbować odrzucać to, co jest złe i budować sobie swoje własne podejście. Albo mówi, druga możliwość to jest powiedzieć, odrzucam wszelkie nauki ludzkie w postaci takiej teologicznej, bo Latasy mocno szarpiało na naukach ludzkich. Ale odrzuca takie ojców Kościoła, tradycje i takie rzeczy. Opiera się wyłącznie na rzeczach, które są pewne. Czyli odrzucić tradycje, wierzenia, takie jak mieli inni ludzie. I nawet jeśli często zauważylibyśmy, że jest dużo dobrego tak naprawdę w tych słowach innych ludzi. U źródeł badaczy Pisma Świętego. Jak będę używał słowa badaczy Pisma Świętego, to będę mówił tak naprawdę o naszych trzech grupach w dniu dzisiejszym. U naszych źródeł tak naprawdę jest pewne podejście. Bardziej niż pewna prawda, na początku jest pewne podejście. Że prawdę należy co? Szukać. Prawdę należy szukać. To jest pierwsze podejście dla Tarasa. Druga rzecz. Prawda jest jaka? Jest logiczna. To jest bardzo ważna rzecz w rozumieniu Tarasa. Trzecia rzecz. Prawda jest jaka? Harmonijna. On użyje takiego sformułowania. Ona jest spójna, ona jest harmonijna. Dokładnie, do tego dojdziemy. No, dodatkowo można powiedzieć, że brat Russell był przekonany, że prawda ma pewnego ducha. Prawda również ma w sobie duch. Wierzył głęboko również, zgodnie, nie będę czytał niektóre wersetów, będę z pamięci. Wierzył głęboko, że Duch Boży wprowadzi w wszelką prawdę. Wierzył również, i to jest też podstaw naszych ruchów, że ludzie mają taką skłonność, by ufać ludziom i do budowania właśnie na ludziach. I on o tym wiedział i mówił, to jest rzecz, która jest bardzo niebezpieczna. Więc u podstaw myślenia Batarasla jest więc takie podstawy, takie przekonanie, że Bóg się nie zmienia właśnie. Że Bóg się objawia w Biblii. Że Bóg ma swój plan. Że prawda jest jedna i można ją poznać, robiąc to, badając Słowo Boże. Można dołożyć, że on urodził się i był rzeczywiście w szczególnym czasie. Bo nauka o wtórnym przyjściu to nie jest nauka, którą brat Russell powiedział. To rzeczywiście adwentyści. Miller, adwentyści pierwsi o tym ten. I niektórzy ludzie mu na to zwrócili uwagę. Czyli brat Russell żył w takim czasie i żył w takim głębokim przekonaniu, że co? Że to jest koniec. Tak trzeba stwierdzić. On wierzył głęboko, że to będzie, wszystko się stanie jeszcze za jego życie. Dokładnie takim przekonaniem żył. Żyje w takich czasach pewnego ożywienia właśnie. Już bracia wcześniej niż brat Russell wyliczyli, bracia adwentyści i Miller, że 1874 to nie jest data, którą brat Russell pierwszy powiedział. On to tak jakby zaakceptował od innych ludzi. Czyli rzeczywiście jest też to przekonanie u brata Russella, że istnieje coś jak pewne światło. On patrzy na świat, który był i jakoś brat Russell sobie układa swój światopogląd na to wszystko. I brat Russell rzeczywiście sobie poukładał, jak to jest, że dzisiaj żyjemy w szczególnych czasach. Jak to było z chrześcijanami w wiekach średnich? Co się z nimi stało? Jak to jest z tym, że nie mieli takiej nie mieli takiego zrozumienia, jak on później miał. I on rzeczywiście to wszystko bardzo dobrze pasowało, ponieważ powiedział rzeczywiście, istnieje coś jak światło i światło co robi?
Idzie do dnia.
Tak, światło.
Właśnie
tak jest.
Droga świeci, bo
dokładnie. On pokazał, że istnieje coś takiego jak światło i to światło wcale nie jest takie, że stoi w miejscu, tylko to światło się ruszało i aż do pewnej pełni. Na stronie 25 pierwszego tomu czytamy tak. Nie wystarcza jednak fakt, że znajdujemy się na ścieżce światła. Musimy chodzić w światłości, stale czynić postępy, w przeciwnym razie światło, które się nie zatrzymuje, minie nas i zostawi w ciemności. Trudność polega na tym, iż wielu rezygnując z postępowania w stronę światła ustaje. Czytelniku, weź do ręki konkordancję i sprawdź wersety, w których występują słowa siedzieć i stać. Potem porównaj je z wersetami, w których występują słowa chodzić i biec. A dojdziesz do wniosku, że istnieje wielka różnica. Jest w nich mowa o ludziach siedzących w ciemnościach i naśmiewcami, o staniu na drodze grzesznych, lecz jest też mowa o tych, co chodzą w światłości, biegną po nagrodę. Pełnia wiedzy nie została osiągnięta w przeszłości, ale należy do czego?
Do przyszłości.
Ufamy, że do bardzo bliskiej przyszłości. Dopóki tego faktu nie uznamy, nie będziemy przygotowani do tego, by ocenić i oczekiwać na dalsze odkrywanie się planu naszego Ojca. Jest pewne założenie u podstaw, że musimy przyjąć co? Jeśli nie przyjmiemy to, że prawda rzeczywiście idzie naprzód, to mówi, to już jest, to jest pewien, to robimy pewien błąd. I można by powiedzieć, właśnie zwracam uwagę na słowo założenia. Można by powiedzieć tak, że brat Russell, to nie jest tak, że brat Russell czytając Słowo Boże doszedł do wniosku, że nie ma piekła, w zrozumieniu takim, jak większość chrześcijan go ma. I to też, że nie doszedł, czytając Biblię, że jest coś jak restytucja. I że każdy będzie miał szansę przyjęcia Chrystusa w tysiącleciu. Ale że to jest czytanie Słowa Bożego w pewnym kontekście i z pewnymi założeniami, które doprowadza do tego. Ponieważ jak popatrzymy na argumenty brata Russella, nawet w pierwszym tomie, to pierwsze argumenty są rzędu jakiego? Logicznego. Nie. Słowo Boże potwierdza logikę, a nie odwrotnie w tym wypadku.
I każda nauka musi się zgadzać z czterema przymiotami.
Tak jest. Będziemy jeszcze ten. Czyli jak czytamy stronę 11 pierwszego tomu, pisze tak. Ci wszyscy, którzy traktują Biblię jako objawienie boskiego planu, a do tych się szczególnie zwracamy, zgodzą się niewątpliwie ze zdaniem, że jeśli jest ona natchniona przez Boga, to jej nauki jako całość muszą ujawniać plan harmonijny i logiczny sam w sobie, a także poszukiwacze pracy, przepraszam, a także zgodny z charakterem boskiego autora. Czyli mówi tak, właśnie, że ona jest logiczna i harmonijna. Logiczne dla brata Russella było właśnie to, co zadał ten adwentysta, zadał mu to pytanie. Jak to jest z Bogiem miłości? Jak to jest? Jak potrafisz pogodzić Słowo Boże z tym, co tak jakby głosisz w jakiś sposób, czujesz, że Pan Bóg jest miłością? To jak możesz pogodzić naukę o piekle? Jak możesz pogodzić fakt taki, że miliardy ludzi będzie się smażyło w piekle. Jak można to pogodzić? Albo inaczej jeszcze. Jeśli uznajemy, że słowa, które były też cytowane z pamięci przez siostrę na początku zeznania, że rzeczywiście będzie głoszona Ewangelia, jeśli uznamy, że to zadanie miało być dziełem doskonałym, dokonanym podczas wieku Ewangelii, to co, co by trzeba stwierdzić? Logicznie?
Nie lubić.
Że nie udało się. Że nie powiodło się Panu Bogu. I brat Russell dokładnie takie stwierdzenie pisze w pierwszym tomie. Mówi, to byłaby, jeśli tak przyjmiemy, mówi, to jest droga otwarta do tego, żeby nie wierzyć w Boga. Bo to byłaby klęska Boga w jakiś sposób. Bo ten plan się nie wypełnił. Przypomnijmy, że jesteśmy w kontekście znowu, że to jest koniec. Jesteśmy w czasach końca. I on mówi, jeśli jesteśmy w tych czasach końca i Ewangelia miała dojść do wszystkich i ludzie mieli dojść do Boga, to w takim razie ten plan się nie wypełni. Nie jest to logiczne dla niego. I będzie czytał Słowo Boże z taką wiarą, z takim założeniem, że prawda jest logiczna, spójna, harmonijna. Będzie mówił, coś jest nie tak w takim razie. I czytamy na nowo Słowo Boże. Czytamy na nowo Słowo Boże i zauważamy, że tam są wersety. Tam są wersety, tylko jeśli patrzymy z pewnymi założeniami złymi, które miało chrześcijaństwo przez wiele, wiele lat, to te wersety nie zauważamy. Albo je czytamy w inny sposób. Strona 14, przeczytam jeszcze szybko w tym temacie. W rzeczywistości, to jest strona 14, cytuję. W rzeczywistości dla każdego myślącego obserwatora jest jedna z dwóch rzeczy musi być oczywista. Albo Kościół popełnił wielki błąd, sądząc, że w tym wieku oraz w obecnym stanie jest, jego zadaniem jest nawrócenie świata. Albo plan Boga jest nieudanym przedsięwzięciem. O tym właśnie mówimy. Logicznie. Bo czytając słowa brata Russella, można zauważyć, jak czytamy pierwszy tom, to zauważymy tak, że często on wygłasza pewną tezę, którą kończy wersetem. On mówi, ja to zbadałem, ja to tak jakby doszedłem do takich wniosków, popatrzcie, są wersety, które to potwierdzają. Czyli najpierw jest argument, a następnie popiera go wersetem. Można powiedzieć, że werset służy tezie. I werset jest czytany tak naprawdę w pewnym kontekście. Wiele wersetów, które brat Russell czyta, cytuję, gdybyśmy czytali w innym, nie w kontekście, którym on pisze, to nie zawsze jest to dokładnie myśl, która jest tak naprawdę na początku Biblii. Tak trzeba powiedzieć, bardzo szczerze. Podstawa i można powiedzieć to, co nas najbardziej odróżnia, nas tutaj wszystkich, od reszty chrześcijan, jest jednak kwestią zrozumienia zbawienia, jako że jest Kościół i prawa restytucji. Reszta świata w tysiącleciu jest kwestią, która również wynika z pewnej logiki, z pewnego zrozumienia Boga i Jego charakteru. U brata Russella sprawa była bardzo jasna. Czas się przybliżył, nadszedł czas, jest pewne nowe światło, światło świeci mocniej i Bóg objawia swój plan. Powiem brata Russella bardzo szczerze. Jeśli ktoś by wziął Pismo Święte i przeczytał od deski do deski, bez uprzedzeń, co w naszej kulturze dzisiaj jest niemożliwe, bo jesteśmy w kulturze judeo-chrześcijańskiej i nie ma tak, że możemy powiedzieć, że czytamy bez uprzedzeń, nawet każdego człowieka z ulicy. To tak samo jak wierzę głęboko, że nie dojdzie do zrozumienia, że istnieje Trójca, bo wiesz, że jak człowiek przeczyta od deski do deski bez uprzedzeń Biblię, nie dojdzie do zrozumienia, że istnieje Trójca. To również wierzę, że nie dojdziemy do wniosku o tym, że istnieje coś takiego jak restytucja. W takim rozumieniu jak szansa dla całej ludzkości, która nie mogła poznać Chrystusa. Ale czytając właśnie szczerze osobie, która nie była w żadnej kulturze takiej, to byśmy dali Biblię i opiekle, to myślę, że miałaby problem ze zrozumieniem, bo słowo piekle nie są jednoznaczne. Czyli można powiedzieć, że my wszyscy, każdy chrześcijanin patrzy przez pewne okulary. Bo przeczyta słowo piekle, powie, no raz tutaj mówi o piekle, raz mówi o miłości. Jak to jest? Właśnie taki, który nie miał uprzedzeń, zauważy, że pewne rzeczy trzeba to wytłumaczyć logicznie. Trzeba również uważać, ponieważ jak mówimy już słowo piekło, to nawet kultury nie judeo-chrześcijańskie również mają pojęcie o piekle. Czyli najczęściej byśmy dali Egipcjaninowi, który był, który nie ma tej kultury naszej, to coś o piekle oni mają. I widać, że właśnie że na tym gruncie to słowo piekło się mocno przyjęło i się rozwinęło właśnie w tamtych czasach. I również tak samo, jak będzie czytał słowa o tysiącleciu, które są w Biblii, raczej będą takimi słowami, które można by nazwać, będą trudne dla niego do zrozumienia. Bardzo trudno będzie zrozumieć słowa o tysiącleciu bez pewnych tak naprawdę założeń. Każdy z nas czyta w pewnym kontekście, w pewnych realiach kulturowych, wychowanie, przemyślenia, przeżycia nasze. I brat Lasy też tak mówi. My też tak mamy, ja tak mam. I powiem Bratesku bardzo szczerze, że co do restytucji mam bardzo podobne odczucia co do brata Rasla. Bo mój rozum przyjmuje te same założenia. Przyjmuje założenia i czytam Słowo Boże z takimi założeniami. Bez przyjęcia tych założeń możecie rozmawiać z szczerym chrześcijaninem po drugiej stronie, ofiarowanym Panu Bogu, który czyta szczerze Słowo Boże. Możecie z nim rozmawiać godzinami, podawać wiele wersetów, które was przekonują o restytucji. Ale jeśli on nie przyjmie pewnych założeń i nie popatrzy na te wersety z troszeczkę innego punktu widzenia, to nie zrozumie nauki o restytucji. Nie wiem, czy próbowaliście takie coś robić w braterstwie. W dialogu między chrześcijanami nie przekonacie drugiego człowieka o istnieniu restytucji, jeśli on nie zmieni troszeczkę swoje założenia. Jeśli on nie otworzy się na takie pytania właśnie. Jak to jest? Jak to jest ze Słowem Bożym? Jak to jest z miłością Bożą? Jeśli on sobie nie zada tych pytań, to próżno rozmawiać godzinami o Biblii, bo zawsze w tym punkcie nie będziemy mieli zgody. I trzeba powiedzieć to uczciwie. Będziemy cytowali wersety i nawet jeśli on jest bardzo szczery, to on tego nie zrozumie. U podstaw jest tak naprawdę, że Pan Bóg jest dobry. Bóg miłuje swoje stworzenie. Bóg chce, by każdy człowiek doszedł do poznania Go, do zbawienia, do społeczności z Nim. I założenie nasze jest, że Pan Bóg do tego doprowadzi. My głęboko w to wierzymy. Że Pan Bóg do tego doprowadzi i że można by to dopowiedzieć jeszcze, i że ma ku temu plan. Że ma ku temu plan, jak do tego doprowadzić. My głęboko w to wierzymy. U podstaw jest jednak właśnie pewne stwierdzenie. Lub najbardziej niż stwierdzenie jest pewien bunt. Bóg nie może chcieć męczyć na wieki w piekle miliardy ludzi. Bóg nie może chcieć męczyć ludzi grzesznych, bo każdy z nas jest grzeszny. A samo wyznanie, że ja wierzę w Jezusa Chrystusa, nie sprawia, że ja, właśnie ja, zasługuję na zbawienie. A ten kolega buddysta to niestety piekło. Ja powiem bardzo szczerze, braterstwo, że mam również taki punkt w sobie. Nie mogę, nie potrafię popatrzeć na siebie i powiedzieć: ja wierzę w Jezusa Chrystusa, ja będę zbawiony. A ten drugi człowiek tutaj, bardzo mi jego szkoda. Szkoda mi go, bo taki dobry człowiek, taki dobry człowiek pójdzie do piekła. Ja nie potrafię tak właśnie. Ten. A to jest u podstaw, tak trzeba powiedzieć. Większość wszystkich chrześcijan ogólnie, którzy bazują na tym, że to jest wielka łaska, że my jesteśmy chrześcijanami. Wszyscy bazują na tym i mówią: jak wielka łaska, że Pan Bóg nas tutaj wyróżnił, bo my nie będziemy w piekle. Nauka wszystkich kościołów chrześcijańskich oprócz badaczy jest dla mnie tak naprawdę straszna. Tak straszna, że powiem Batesku właśnie bardzo szczerze, że ja rozumiem ludzi niewierzących. Bo z punktu widzenia mojego, to ja nie chciałbym takiego Boga, jaki jest przedstawiony przez większość chrześcijan. Stałoby to na mojej drodze do poznania Pana Boga. I wolałbym nawet, powiem bardzo mocne słowa, i wolałbym nawet odrzucić religię i po prostu dobrze żyć. Przez solidarność z wszystkimi miliardami ludzi, którzy nie wyznają Jezusa Chrystusa, a często są bardzo dobrymi ludźmi. Bardzo mocne słowa. Ale mam takie uczucie, że tak samo jak w pewnym sensie można powiedzieć, że bracia Ariani mówili: to nie kwestia urodzenia sprawia, że ja jestem szlachtą albo pospolity lud. Chłop, dokładnie. To nie kwestia urodzenia. Głęboko w sobie mam takie poczucie równości człowieka. Pan Bóg może wywyższyć. Pan Bóg może wywyższyć i Pan Bóg wywyższy. Ale każdy człowiek jest człowiekiem. I tak samo, jak pamiętamy taką historię z historii, z kart historii, że król Danii, który nie był Żydem, założył gwiazdę Dawida przez solidarność z Żydami. To tak samo, powiem Batesku, że ja tak samo bym chciał. Jeśli Pan Bóg nie kocha swojego stworzenia, jeśli Pan Bóg nie ma dla niego planu, to ja wolę być przez tą zresztą ludzkość. I właśnie dlatego dziękuję Panu Bogu. Dziękuję Panu Bogu, że się urodziłem w takiej rodzinie, proszę. Że nic nie stanęło na mojej drodze do tego, żeby poznać Pana Boga. Bo mogę go kochać. Czy dostąpiłem do takiej łaski rzeczywiście, że mogę wierzyć w restytucję i w wysokie powołanie? Może to prawda nie jest aż tak bardzo jasna, Słowie Boże, ale ja ją widzę. Ja ją przyjmuję, nie tylko rozumiem, ale w zgodzie z moim duchem. Drodzy bracia i siostry, podstaw ruchu badaczy Pisma Świętego, u naszych wspólnych źródeł, o tym, czym chcemy rozmawiać, myślę, dzisiaj tak naprawdę, jest tak naprawdę pewien duch. I zanim przyszło zrozumienie pewnych prawd, to trzeba powiedzieć, że przyszedł pewien duch. Zrozumienie tych prawd przyszło później. I dzisiaj z nami często jest odwrotnie. My próbujemy się nauczyć prawd, a potem zrozumieć duch. Kolejność jest inna. U brata Wesela też była inna. Ale u podstaw naszego ruchu, ogólnie badaczy, jest rzeczywiście pewien duch. Już o tym kiedyś mówiłem w wykładzie w Zrzeszeniu, że jest pewien duch. Ja wierzę, że to jest Duch Boży. Duch, który mówi, można poznać Boga przez badanie Jego Słowa. Można poznać Boga przez badanie Biblii. Duch, który mówi, ja czytam objawienia. Ja daję się znaleźć temu, który mnie szuka. Duch, który mówi, nie ma kleru i pospolitego ludu. Każdy może się modlić do Boga bez pośrednika, ale w imię Jezusa Chrystusa. Duch, który daje wolność. Wolność od formy, wolność od ziemskich kościołów, wolność od ludzi i wszelkiej organizacji. Duch, który mówi, nie piszcie kreda. Nie trzymajcie list członków. Nie twórzcie kościoła tu na ziemi, bo jest tylko jeden kościół. I gdzie on jest?
W niebie.
Nie. Duch, który mówi, Słowo Boże przemawia do nas, zmienia nas, odradza nas. Wierzę, że tak Duch Boży działa. Duch, który mówi, jesteśmy równi w społeczności braterskiej. Duch, który mówi, odrzucam tradycję, odrzucam wpływ ludzki, sięgam tylko do Biblii, bo tam jest tylko czysta prawda. Duch, który mówi, jeśli Pismo Święte obala pewną myśl, którą do tej pory ja wyznawałem, nie mam wyjścia. Będę się trzymał tylko słowa, które czytam. Duch, który mówi, należy wrócić do korzeni, do źródła, do pierwotnego kościoła. Duch, który mówi, należy czytać Biblię prosto. A czasami trzeba popatrzeć, że ona ma wiele wymiarów. Duch, który mówi, że Biblia jest skarbnicą, która według naszego własnego zaangażowania jest gotowa nam dać tak naprawdę bardzo wiele. Ale również Duch, który mówi, oddaj swoje życie na służbę dzisiaj, bo dzisiaj jest czas właściwy. Bo to jest najlepsze, co możesz zrobić. Duch, który mówi, jeśli poznałeś piękno Boga, Jego plany, wielkość ofiary Jezusa, musisz to docenić. Musisz zmienić swoje życie. Duch, który mówi, uwaga, nie ma miejsca na rytmność. Duch, który mówi również coś, co jest tak naprawdę właśnie też bardzo ważną rzeczą w nauczaniu brata Russella. Bądź wierny aż do śmierci. Nie ma wiele ruchów chrześcijańskich, które by dawały tak mocno nacisk na wytrwanie, na tym, że trzeba wytrwać aż do końca, aby osiągnąć koronę. Duch, który również mówi, że możesz być częścią Chrystusa. Że to nie są słowa nie do osiągnięcia. To jest możliwe, że trzeba się o to starać, ale że możesz być częścią Chrystusa. Duch, który mówi, teraz jest czas łaski. Duch, który mówi, prostota formy. Odrzucam obrzędy, sakramenty, rytuały. Duch, który mówi, nie możesz opierać swojej wiary wyłącznie na emocjach, bo emocje są przejściowe. Dobrze mieć przekonanie. Dobrze potrafić o nich mówić, Drodzy bracia i siostry, ja się z tym duchem zgadzam. I powiem wam bardzo szczerze, że dlatego chcę tutaj być. Dlatego chcę z braćmi być, z braćmi siostrami. Bo ja się z tym duchem zgadzam. Z tym duchem, który uważam, że właśnie ma swoje źródła w jednym człowieku, który miał bardzo wielkie wyczucie, żeby takie rzeczy wypowiedzieć. Który na pewno wielką darą, wielką miarą też Ducha Świętego, wierzy to, ale który w żadnej chwili sobie nie rościł tego prawa, że to, co napisał, jest objawione. W żadnej chwili sobie tak nie da. Nawet będzie mówił odwrotnie. Będzie mówił, to nie jest prawda objawiona. W żaden sposób ta prawda mi nie została objawiona. To jest wynik czego? Logiki i badania Słowa Bożego. Ja się z tym zgadzam. I tak chcę poznawać Pana Boga. Taką samą drogą. Teraz zacytuję pewien wyciąg z The Watchtower z stycznia 1906 roku, z ponad 20 po angielsku. To jest moje własne tłumaczenie, także może być niedoskonałe po polsku, ale myślę, że odda sens. Nie głosimy samych siebie, ale Chrystusa. Opieramy się wyłącznie na Jego Słowie. Nie tworzymy praw. Nie formujemy kreda. Nie pozbawiamy owiec swej pełnej wolności w Chrystusie. Ale w odpowiedzi na pytania, cytując wyłącznie słowa Pana poprzez apostołów i proroków, nie rościmy sobie niczego. Jesteśmy szczęśliwi w służbie dla Pana i Jego owczarni. Tutaj przeskakuje fragment. Jesteśmy dalecy od tworzenia lub chęci stworzenia nowej sekty. Ignorujemy wszystkie sekciarskie systemy i ich władze. Uznajemy tylko słowa. Jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest. Ze Słowa Bożego. A uznajemy społeczność braterską, albo uznajemy jako brata, każdą osobę, która żyje moralnie i która wyznaje wiarę w zbawienną krew Jezusa Chrystusa. Dwa warunki, żeby uważasz kogoś za brata. Ale mówi jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, która jest dla nas, nie już nie żeby jako brata, ale która robi, że jesteśmy szczególnie blisko drugiej osoby. A przede wszystkim tych, którzy wyznają pełne poświęcenie się Bogu, Jego woli i służbie. Jakiegokolwiek wyznania ta osoba by była. Powiem bratersku, że znowu się zgadzam. Znowu się zgadzam z tym duchem. Duch, który jest u podstaw naszego ruchu wspólnego. Który mówi, absolutnie nie twórzmy organizacji. Nie piszmy kredy. Duch, który mówi, że brata będziemy uznawali każdego, który żyje moralnie i który rozumie, że Jezus Chrystus przelał za niego krew i to przyjmuje. I powiem bratersku, że właśnie my się trochę tego oddaliliśmy. Bo my, chrześcijan, to mówimy, że to nieprawdziwi chrześcijanie. Jest pewna różnica. Oczywiście, że jest różnica. Oczywiście, że jest wielka różnica. Ale tutaj nie ma mowy o tym, że trzeba jeszcze odrzucać Trójcę, odrzucać naukę o piekle. Ja wasy tak nie uważam. Drodzy bracia i siostry, dzielimy się co do nauk. chciałbym bardzo, żebyśmy się nie ogólnili co do ducha. Bo to dla mnie jest istotne. Bo co do nauk, to możemy co do niektórych rzeczy się różnić. Dla mnie to nie ma wpływu. Ja chętnie podam wam rękę każdemu z was. I do was powiem szczerze, bracie, siostro. Nie mam z tym problemu. Ale chciałbym głęboko, żebyśmy się nie różnili co do ducha. Żebyśmy rozumieli tak samo ten duch i to, co nami tak jakby kieruje. A chciałbym, żeby ten duch był szczery. Żeby był właśnie taki, nie, że się zamykamy. Nie, że się zamykamy na pewnym zrozumieniu i bronimy jak twierdzy tego zrozumienia. A resztę wyłączamy. Albo nie nazywamy braci. I osobiście bardzo ubolewam, że wydaje mi się, że każdy z naszych trzech ruchów zapomniał o jakimś elemencie, bardziej lub mniej, ale zapomniał o tym duchu, który był u źródeł badaczy Pisma Świętego. Taki duch, który był bo wierzę, że właśnie brat Russell, który był obszernie przedstawiony poprzednio, był bardzo pokorną osobą. Wierzę, że miał Ducha Bożego. I wspomnę jedną rzecz. Wspomnę, że on bardzo nie chciał, żebyśmy my go wywyższali. Bardzo tego nie chciał. Bardzo nie chciał, żebyśmy my go nazywali sługą wiernym. I powiem, abstrahując od tego, czy on był tym sługą wiernym albo nie, to ja powiem bratesku, że przez szacunek dla niego ja tego nie robię. Bo on tego nie chciał. Bo to jest wywyższanie człowieka. I on tego nie chciał. Bo on rozumiał to, że to jest bardzo zła rzecz, która... Jest taki werset. Pycha chodzi przed upadkiem. On doskonale to rozumiał. Doskonale rozumiał, że... Trzeci tom. Jaki był błąd Lutra? Pamiętacie? Oczyszczenie, dzieło oczyszczenia świątyni. Jaki był błąd Lutra? Dokonał pewnego dzieła, uznał, że dzieło dokonane i uznał, że to on dokonał pewnych rzeczy. Mimo tego, że Luter był bardzo skromną osobą. Bardzo skromną. Ale ten ciężar władzy na nim spoczywał. I on... Ta władza niszczy człowieka po prostu. I brat Russell o tym wiedział. I ja powiem bratesku, że to jest Duch Boży, który tak działa. Że człowiek, mimo tego, że dostaje pewną władzę, bo brat Russell dostał pewną władzę, bo przed bratem Russellem siedziały nie tyle ludzi, co dzisiaj na sali, tylko właśnie brat wspominał, 400, 500, czasami 2000. I ludzie siedzieli i oczekiwali, co on powie. On potrafił powiedzieć, nie wiem, jeszcze nie wiem. Powiem bratesku, że dla mnie to jest rzecz, która jest naprawdę niesamowita. Bo jakbyście popatrzyli na polityka, na jakiegokolwiek człowiekowi, któremu się daje pewną władzę, to on już będzie kręcił, będzie odpowiadał, będzie jakoś ten... Nie wiem. Dla mnie to jest niesamowite. I chciałbym, żebyśmy się wszyscy z tego uczyli. Żebyśmy się wszyscy z tego uczyli, że on sobie takich praw o tym, że to jest prawda, czysta prawda, objawiona. On sobie tego nie rości. On zgadzał się z tym, że on nie jest omylny. I nigdy nie powiedział, że słuchajcie, już to mówiłem. On zmienił zdanie w niektórych tematach. Brat Russell miał według mnie właśnie bardzo dobrego ducha. które mogę nazwać śmiało Duchem Bożym. I kiedy mówił, nie twórzmy organizacji, to miał rację. Niestety sukces, który odniósł, pozytywne skutki jego pracy w tamtym czasie sprawiło, że już badacze na końcu jego życia mocno zaczęli się organizować i stworzyli organizację. Ta organizacja się przerodziła właśnie przede wszystkim Świadków Jehowy, które utrzymali taką formę organizacji mocną. I na pytania, które było zadane, jak czytamy tam 1900, czytamy książkę pytań i odpowiedzi. Czytajcie daty, kiedy były pytania zadawane. Koniec życia, już czuł, że jest organizacja. 1916 czytamy pytania, które są zadane bratu Russellowi. I niestety czuł, że już jest ten ciężar organizacji. Wcześniej nie czuć tego. I smutne jest, że w 1916 już na niektóre pytania, które odpowiadał na początku życia, już odpowiada troszeczkę inaczej, niż by odpowiedział na początku życia. Tak trzeba stwierdzić, drodzy bracia i siostry. Ale to nie odmienia tego, że możemy mieć wielki szacunek dla jego dzieła. On mówił na pytania wcześniej, jak było pytanie, jakie są organizacje między zborami. Każdy zbór niezależny. Tak odpowiedział, nie pamiętam, który. W 1916 już tak by nie mógł dokładnie powiedzieć. Kiedyś mówił, nie ma żadnych struktur. Na pytanie, znowu bardzo śmiałe pytanie, czy gdyby u badaczy stało się tak, że troszeczkę jest duch taki Babilonu, czy powinniśmy wyjść z Babilonu? Jest takie pytanie w pytaniach i odpowiedzi. To on mówi, tak naprawdę tak, ale tak naprawdę mówi, do końca to nie jest możliwe, ponieważ skoro nie ma żadnej organizacji, to nie można wyjść. Mówi, nie można wyjść z badaczy, bo nie jest to organizacja. Taka jest odpowiedź brata Russella. Ale tak naprawdę dzisiaj mamy pewne organizacje. Mamy pewne ramy. I on w tamtej wypowiedzi, która jest długa, dlatego nie będziemy czytali, ale to jest bardzo ważna wypowiedź, bo teraz... To on jak mówi tam mówi o metodystach, o innych ugrupowaniach, to on mówi, wcale nie odnosi się do ich nauk, że tam są nauki błędne. Mówi, tam ograniczają wolność. Tam bracia starsi się spotykają, są partie w zborach, tutaj popieramy jednego, tutaj nie. On mówi, to nie jest Duch Boży. To już jest organizacja, stamtąd trzeba wyjść. Wcale nie mówi, że słuchajcie, od metodystów to trzeba wyjść, bo tam wierzą w Trójcy. Ale mówi, duch, który tam panuje, który ogranicza wolność, który sprawia, że brat starszy od baptystów musi się troszeczkę, młody brat starszy musi się troszeczkę podporządkować starszym, bo inaczej go nie wybiorą. Mówi, zły duch. Popatrzmy, jakie to są mocne słowa. I popatrzmy, czy czasami u nas nie ma takiego ducha, który jest złym duchem. Który jest duchem już organizacji. Co jest duchem, że tutaj się popieramy, że tutaj właśnie mówimy, młodzi powinni uważać, bo jak nie będą dokładnie głosili pewne nauki, to nie zostaną wybrani za braci starszych. Co sprawia, że ludzie nie mogą być szczerzy już zupełnie. Bo jak człowiek byłby szczery, to na pewno nie zostanie wybrany. Drodzy bracia i siostry, tak jest. Tak niestety jest. Dobry duch brata Russella, który mówił, nie piszmy kredą. Znowu, bardzo ważny punkt w tym trzecim tomie o oczyszczeniu świątyni. Znowu, z dużym wyczuciem, czyli coś, co można by nazwać duchem, stwierdza, że wszyscy, którzy uznali, że mają prawdę, robią błąd w czym? W założeniu. To samo, co czytaliśmy też w pierwszym tomie. Założenie złe jest. Jeśli uznajesz, że nie ta prawda stanęła, błędne założenie. Potwierdzenie tych słów znajdujemy bezpośrednio w apostole Pawle, w pierwszym liście do Koryntian. 8 rozdział, który mówi, jeśli uważasz, że coś poznałeś, to jeśli jeszcze nie poznałeś tak, jak powinieneś. Spisanie kanonu prawd, spisanie kreda i powiedzieć, tak prawdziwy Kościół powinien wierzyć, jest największym błędem możliwym. I brat Lasse tłumaczy nam dlaczego. Mówi, bo szczery chrześcijanin, jak znajdzie coś, z czym się nie zgadza, co będzie musiał zrobić? Odejść. A szczerość jest podstawą życia chrześcijańskiego. Jeśli coś nas zagłuszy, jeśli będziemy mieli pewne bariery, które nam przeszkadzają w szczerości, to jest to ograniczenie wolności, o którym mówi brat Lasse. Jeśli nie będziemy mogli być szczerzy, tutaj, na sali zborowej, my święci, świątynia Boża, jeśli nie będziemy mogli być szczerzy, bo uważamy, no w tym temacie to ja lepiej przemilczę, bo będzie źle. To jest początek upadku. To jest początek nominalności. To jest wtedy uznajemy, że trzeba wierzyć w pewien kanon prawd. A ilu ludzi odeszło? Ilu ludzi odeszło? Nie po to, bo nie wierzą w Boga. Nie po to, żeby nie wierzą w plan zbawienia nawet. Tylko już nie znajdowali swojego miejsca. Bo chcąc być szczerym, musi być miejsce na wolność. I o tym wiedział brat Lasse. Niesamowite, powiem nawet. Niesamowite, bo każdy, który stanął na czele pewnej grupy, miał taką tendencję do tego, żeby spiszmy, skoro zbadaliśmy, skoro jest to pewne, skoro mamy pewność, którą i wierzymy, że to Pan Bóg daje nam tę pewność, to spiszmy. Będzie prościej. Zobaczymy, będziemy przesiewali właśnie. Jeżeli być chrześcijaninem to jest przyjąć pewien kanon prawd, to przepraszam za stwierdzenie, ale dla mnie właśnie to jest nominalność. Jeśli już nie rozmawiamy nad sensem, tylko nad formą, że ja przyjmuję i mówimy wtedy jest ok, to jest nominalność, bo nominalność to jest wtedy, kiedy jesteśmy powierzchowni, a my chcemy badać sens. Ja powiem Batestu, że ja kojarzę bardzo niemiłe rzeczy. Kiedy są bracia, którzy w zborach są bardzo szanowani, rzadko są starszymi, ale znam takich, którzy nie są właśnie starszymi, ale chodzą do zboru, wypowiadają się, nie mówię tutaj w tej chwili o nikim konkretnie. A wiem, że w domu nie żyją dokładnie moralnie. Są takie przypadki, słyszeliście takie przypadki. Ale póki on się dobrze wypowiada, póki on wyznaje pewien kamień praw, to czasami dajmy spokój. Dla mnie to nominalność. I wyobraźmy sobie, drodzy bracia i siostry, znowu, co mówi nasza młodzież, kiedy patrzy na takie rzeczy. Co myśli nasza młodzież? Co myślą ci, którzy jest najłatwiej skrzywdzić i najłatwiej ich oddalić od drogi do Pana? Ci, którzy patrzą na nas i którzy nie patrzą, czy on wszystko rozumie, tylko oni patrzą, czy on Czy według mnie on ma Boga w sercu? Co oni sobie myślą? I czy my nie mamy tutaj pewnej odpowiedzialności, żeby im powiedzieć, najważniejsza jest szczerość. Dzieją się rzeczy niedobre. Ale ważny jest twój kontakt z Panem Bogiem. I tutaj znowu. Również w kwestii Kreda, brat Wasyl, który miał bardzo dobre wyczucie, na koniec swojego życia trochę tego odszedł. Niestety. Kiedy już był blisko śmierci, 1916 rok znowu, kiedy widzi, już jest taka organizacja, mówi, ta prawda musi jasno brzmieć. Braci pielgrzymów, powinniśmy wszystkich sformatować. Lista pytań, jak potrafią odpowiedzieć, to mogą być pielgrzymami, jak nie potrafią. Niestety. To już trochę pachnie krewem. To już trochę... Ale to jest, powiem Batesku znowu. Jak patrzymy na organizację firmy. Jak mamy firmę, którą 50 osób, to możemy zadbać o to, żeby wszystko dobrze działało. Na zasadzie, że ja o to zadbam. Ja wiem, czy on jest szczery, ja wiem, czy on ten... Jak jest 5 tysięcy ludzi, to zapewniam Was, że już są procedury. Już ja nie rozmawiam z każdym pracownikiem, którego przejmuję, tylko muszę procedury. I to jest właśnie organizacja scentralizowana. Jeśli ja miałbym 10 osób, którym ufam bezgranicznie, że wiem, że oni mają Ducha Bożego, to ja mogę ich zostawić i oni sobie będą dalej wybierali. Ale jeśli jest taki inny problem, to ja muszę to sformalizować, żeby być pewny. Tak to jest. Dlatego ja nie mam żadnej pretensji do brata Wasyla. Żadnej. Dalej, o duchu, którego w bratu dalszym. Nie opierajmy się na ludziach. U podstaw ruchu badaczy Pisma Świętego jest pewna bardzo cenna rzecz. Tą brat Wasyl powiedział. Zdrowo jest nie mieć władzy w postaci ludzkiej nad sobą. Odrzucamy władzę ludzką. Odrzucamy władzę ojców Kościoła, nawet jeśli w dużej mierze mówili całkiem dobre rzeczy. I znów brat Wasyl to czuł. Nie można dawać władzy jednemu człowiekowi. Nawet jeżeli ten człowiek jest zrównoważony, poświęcony Bogu i tak dalej. Ile pokory było właśnie w tym bracie, w pastorze Rasmie. Jest to naprawdę niesamowite. Tyle władzy, o której już mówiliśmy, to on dostał. A starał się nie wykorzystywać jej i starał się być naprawdę bardzo powściągliwy. Chciałem mówić właśnie o opieraniu się na ludziach. I brat Wasyl nigdy nie uznał właśnie swoje słowa za święte, za nieomylne. Tutaj już to mówiłem. Ja przepraszam bardzo, bracie, tutaj. Ale my czasami tak robimy. My nadajemy mu pewne rzeczy, które on sobie nie rościł. I zapewniam was, że brat Wasyl źle by się czuł dzisiaj wśród nas, kiedy my mówimy, że to swojego dotyczy. To ten. Zapewniam was, że źle by się czuł. I brat Wasyl wiedział, że władza jest u Boga. Że dużo władzy w rękach jednego człowieka jest złą rzeczą. I dlatego właśnie po jego śmierci on chciał wiary. Co on chciał? Żeby był jeden człowiek na czele?
Nie.
Chciał, żeby była grupa. Znowu, z praktycznego sensu widzenia.
Ale brat obrali.
Ale tak, tak, ale to jest inna sprawa, ale on to, brat Russell, to wiedział, brat Russell to czuł. Brat Russell pewnie sam czuł, jak wielki ciężar miał na swoich barkach, jak wielkie oczekiwania od ludzi były. I wiedział, że nie jest łatwo sobie z tym sprawdzić. Każdy brat starszy o tym wie. Że niełatwo sobie radzić z oczekiwaniami. Niełatwo mieć zrównoważony, zdrowy duch w sobie, kiedy ludzie mają bardzo dobre, bardzo duże oczekiwania. Nie jest to łatwe. Dlatego apostoł Paweł mówi, że ten, który ma być bratem starszym, nie powinien być nowo nawrócony. Absolutnie. Bo to jest za duży ciężar dla takiego człowieka. Praktyka znowu. Nie zasady, nie takie ten, ale praktyka. Przepraszam, przedłużam. Mam nadzieję, że wybaczycie. Następna rzecz. Duch, który mówił, nie bądźmy sekciarskimi. Jak czytamy właśnie u Julia, u badaczy Pisma Świętego, jest właśnie, że wystarczy być szczerym, poświęconym Panu Bogu, by uznawać się za brata. To już czytaliśmy. To było to z Łaczkowy z 1906 roku. Że każda osoba żyjąca, która właśnie żyje moralnie, która widzi, że krew Jezusa została przelana, dla mnie jest bratem. Czy my dzisiaj mamy taką samą otwartość? Dziś my właśnie dodajemy, żeby był brat, żebyśmy wielbili tego samego Boga, to powinien nie wierzyć w Trójcę. Powinien odrzucać piekło. Niektórzy dodadzą jeszcze więcej rzeczy na tej liście. Wtóra, obecność i inne rzeczy. W tym kontekście naprawdę nie jest naszą rzeczą wyznaczać, kto może być w ciele Chrystusowym, kto może być zbawiony. Ja wiem, bracie i siostry, że my o tym wiemy. Doskonale wiemy. Ale kiedy my wyznaczamy pewne kryteria, to tak naprawdę wydajemy pewien sąd. Na zasadzie eliminacji. I to należy powiedzieć. I to na podstawie niewłaściwego kryterium. Takiego kryterium, które my dajemy. Biblia takiego kryterium nie daje. My dajemy. My, ludzie, dajemy kryterium Panu Bogu. I to kryterium jest na tle zrozumienia. A tak naprawdę jedynym kryterium, tu znów powtarzam, o którym mówi brat Russell, jest to, żeby być moralnym. To jest pierwsza rzecz. Apostoł Paweł również tak będzie robił. Moralność i wyznawanie Jezusa Chrystusa za to, że On przelał swoją dogodną krew za mnie. No i szczere poświęcenie również w kontekście ciała Chrystusowego. Wszystkie te punkty, o których teraz wspomniałem, co do ducha, który panował w bracie Russellowi. Te, które mówiliśmy, czyli nie twórzmy organizacji, nie piszmy kreda, nie opierajmy się na ludziach i nie bądźmy sekciarskimi. Tak naprawdę wszystkie te punkty mówią o wolności. Dlatego wolność jest taka ważna. Dlatego brat Russell mówi, jeśli najgorsza rzecz to są te kagańce, które są włożone na ludziach, które im zamykają oczy, które nie pozwalają im być blisko Chrystusa, blisko Boga. I przeczytamy słowa bardzo ważne, które uważam również są u podstaw naszego ruchu. Jan 8 rozdział 31-32 werset. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To mogłoby być nasze credo. To mogłoby być nasze credo. Mowa o wytrwaniu. Wierzymy, że to jest ważna rzecz. Będziemy uczniami Jezusa, czyli będziemy kroczyli Jego stopami i będziemy poznawali prawdę. To, co mówiliśmy, u źródeł badaczy. Poznawanie prawdy. Głód prawdy. A ona nas wyswobodzi. Albo następny werset o wolności. Jak czytamy drugi list do Koryntian, trzeci rozdział i 17 werset. Ale Pan jest duchem. Gdzie zaś duch Pański, tam wolność. I każdy z nas może popatrzeć, jak bardzo, czy się oddaliliśmy od naszych źródeł. Każdy może odpowiedzieć, na ile się oddaliliśmy. Od tych wartości, o których mówimy, które są u podstaw naszego wspólnego ruchu. Przed tymi wszystkimi podziałami, które tak naprawdę byli na jakim tle? Na tę naukę. Bo podziały się, stały się na tle zrozumienia. Ale gdybyśmy nie odstąpili od pewnych wartości, to wydaje mi się, drodzy bracia i siostry, że nie byłoby tych podziałów. Albo byłoby ich mniej. Gdybyśmy nie odstąpili od wartości, nasze sądy byłyby trochę bardziej skromne i pokorniejsze. I byśmy być może studiowali właśnie Pismo tutaj wszyscy razem, na tej sali zawsze. Byśmy potrafili przymknąć oko na pewne niezrozumienie prawd niektórych przez jednych, przez drugich. Potrafilibyśmy o nich rozmawiać. I rozmawiać, Biblia w ręku, tak żeby każdy miał miejsce na swoją szczerość. Przy przyjmowaniu pewnych założeń i prawd jednak, które podkreślam, to jest ważne. Ale już kiedyś mówiłem, że ja wierzę, że jeśli ktoś nie wierzy w restytucję, to raczej nie wytrzyma na sali badaczy żadnej. Jeśli ktoś nie wierzy w tą prawdę, będzie mu bardzo trudno. Dziś w naszych wierzeniach, mimo tego, że mamy wiele wspólnego, tak naprawdę mamy też bardzo wielkie różnice. Jesteśmy czasami daleko od siebie. Wierzę, że z tego powodu, że narzucamy sobie pewne ograniczenia, narzucamy sobie pewien takie ograniczenie, choćby w postaci kanonu. Prawo wierzący, nieprawo wierzący. Dobrze być przekonanym, bardzo dobrze. Ale kto jest prawo wierzący, to Pan Bóg oceni. I ja nie mogę powiedzieć, że ja wiem, że ja wierzę najlepiej. Jesteśmy daleko, ponieważ oddaliliśmy się od pewnych wartości w badaniu Słowa Bożego i wartości, które były u podstaw badaczy Pisma Świętego. Daleko, ponieważ boimy się wolności. Wolimy się opierać na ludziach, na mocnych przywódcach, którzy, jeśli im się da pewną władzę, to nawet przy wielkiej szczerości i wielkiej pokorze nie ma siły. Nie ma szans. Uzna, że on ma prawdę. I zrobi to szczerze. Bo skoro jest on szczery, rozmawia z Panem Bogiem, bada Słowo Boże szczerze, czuje się nawet wyróżniony czasami. Dlaczego miałbym nie wierzyć, że to jest prawda? On jest szczery, ja absolutnie Nikogo nie osądzam o manipulacje albo o takie rzeczy. Absolutnie. Daleko jesteśmy, ponieważ w chwili, kiedy odrzuciliśmy wolność i narzuciliśmy sobie właśnie taki kaganiec, organizacja, kredo, autorytet ludzki, to już nie ma wolności, ale jest obowiązki, ramy, powinność. Jeden właściwie to, tak powinniśmy. Jeszcze mówi, tak powinno być. Tak powinno się wierzyć. Tak naprawdę nasz jedyny właściwy to powinien być właśnie naśladowanie Jezusa Chrystusa. Otwarcie się na Słowo Boże w prostocie naszej i w szczerości naszej. Jeśli będziemy potrafili czytać Słowo Boże i być zupełnie otwarci, zupełnie szczerzy, to będzie dobrze. Bo kto oddaje nam Chrystus? Mówi, ja wam daję wolność. Dzisiaj czasami się boimy tego słowa. Ale odrzućmy więc bojaźń. Bojaźń przed wolnością, że młodzi sobie nie poradzą, że zbory się rozpadną, jeśli nie będzie jednej właściwej, to zbory się rozpadną. Brat Russell tak nie myślał. Brat Russell zapraszał ludzi z innych wyznań, mówi, jak chcesz powiedzieć wykład, to powiedz. My ocenimy, czy on jest zgodny z Pismem Świętym. My dzisiaj, przynajmniej u nas u badaczy tej części zrzeszeni, jak miał być zaproszony brat z innego ugrupowania, to już niektórzy nie przyjdą na zebranie. Za ten czas wraca, to było nie do pomyślenia. Bo on mówi, prawda się sama obroni. Jeśli my się boimy, że ktoś nam narzuci trójcę, no to przepraszam bardzo. Odrzućmy więc bojaźń. Bojaźń, że to było wszystko tak dobrze poukładane. Jak zaczniemy myśleć, to wszystko runie. Bojaźń, że Bóg nas nie poprowadzi. Bojaźń, że robiąc to, odrzucamy dzieło brata Russella, który wierzy, że był narzędziem w ręku Boga. Wierzy, że nie dostaliśmy ducha bojaźni. Dokładnie. Pierwszy Tymoteusza. Nie dostaliśmy ducha bojaźni, ale mocy i zdrowego zmysłu. Przeczytam ten werset jednak w całości, bo on jest jednak bardzo na temat. Przepraszam za przedłużenie naprawdę. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 6-7 werset. Chyba drugi, przepraszam. Drugi jest drugi. Drugi pisany pierwszy. Tak, drugi. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez złożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Tutaj mówi o tym, że przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski. Mówi mu, dostałeś pewne rzeczy. Szkoda byłoby, żebyś je zatracił. Szkoda byłoby, drodzy bracia i siostry, żebyśmy my coś zatracili. Tego ducha, który był również w bratu, bracie razem. Rozpalmy więc na nowo ten ogień, bo to dobry ogień. Pamiętajmy o swoich korzeniach. Nie bójmy się. Bójmy się tylko Boga. Ale ja wierzę, że jeśli będziemy szczerze poświęceni, szczerzy wobec siebie i wobec Boga, nie ma powodu do bojaźni. Bóg nas nie opuści i nie odrzuci. Wyznanie do nas. Wyzwanie. Bądźmy Chrystusowi. Chrystusowi. Nie zbór Epifania, zbór badacze, zbór zrzeszenie. Chrystusowi. Badajmy Pismo Święte. Bo to jest dobre założenie. Podstaw główny. Bo tam Pan Bóg się objawia. Bo tam objawia swój plan. Bo tam jest mądrość. Taka życiowa. No więc mądrość jest droga. Droga do Boga, do poznania Jego i do bycia blisko Niego. To są te obietnice, które On nam daje i w które wierzymy. Dlatego dziękujmy Bogu za Jego plan zbawienia wszystkich ludzi, w to wierzymy. Dziękujmy Bogu za Jego łaskę. Dziękujmy Bogu za Jego obietnicę. Oddajmy Bogu chwałę i uwielbienie. I apeluję. Radujmy się z wolności, którą nam daje Bóg. Nie dajmy sobie narzucić rzeczy, które Biblia sama nie narzuca, a narzucają nam tak naprawdę ludzie. Takie samo było stwierdzenie apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich. Nie nakładajmy rzeczy, które Pan Bóg sam nie nakłada, bo to nie jest ta dobra droga. A na zakończenie chciałbym przeczytać jeszcze raz ten werset z pozdrowień, które dostałem tej nocy, kiedy przygotowywałem ten wywiad. Ja wierzę, że to jest działalność Boga. Dlatego nie my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się zaraz modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. W poznawaniu Boga. Proces. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Radość. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Mamy powody do wdzięczności, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Co daje nam, Panie Boże. Amen.
Dziękujemy.